Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Opozycja chce zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Rzecznik prezydenta odpowiada, że nie ma takiej potrzeby. W nocy z czwartku na piątek siły amerykańskie przeprowadziły w Bagdadzie atak, w którym zginął m.in. irański generał Qasem Soleimani. Teheran zapowiedział zbrojny odwet za tę akcję. Kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że potrzebne jest pilne zwołanie przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić sytuację i wypracować wspólne, ponadpartyjne stanowisko. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski zaapelował z kolei, by nie upolityczniać sprawy konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Ja chciałbym przypomnieć członkom opozycji, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego zgodnie z polską konstytucją jest ciałem opiniodawczo-konsultacyjnym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent zwołuje posiedzenia Rady wtedy, kiedy uważa to za konieczne. Dzisiaj pan prezydent konsultuje sytuację zarówno z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak i z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jest w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Odbył konsultacje z ministrem Czaputowiczem, z ministrem Langiem, z panem ambasadorem, więc tutaj naprawdę nie ma takiej potrzeby na dzisiaj, żeby zwoływać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ja apeluję do wszystkich polityków opozycji, żeby nie wykorzystywać tej sprawy do prowadzenia bieżącej polityki krajowej, bo odbywa się to ze szkodą dla Polski.
W piątek prezydent Andrzej Duda zapewnił, że działa spokojnie i z rozwagą, mając na względzie w pierwszej kolejności bezpieczeństwo i interes Polski oraz jej obywateli. W sobotę w Iraku odbywały się uroczystości żałobne irańskiego generała Qasema Soleimaniego i osób, które zginęły wraz z nim. Agencje informowały też o pociskach rakietowych, które eksplodowały m.in. w okolicy ambasady USA w Bagdadzie oraz w bazie wojskowej w mieście Balat. Policjanci z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali w Milanówku Jana S., handlarza dopalaczami podejrzanego m.in. o podżeganie do zabójstwa kilku osób, w tym ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Minister, odnosząc się do zatrzymania, podkreślił, że każdy, kto występuje przeciwko walczącym z przestępczością, musi się liczyć z najsurowszymi konsekwencjami. Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił o tym m.in. na naszej antenie.
To zatrzymanie tego groźnego przestępcy jest sygnałem dla całego świata przestępczego, że jeżeli będą chcieli przestępcy atakować, czynić krzywdę ludziom, którzy są związani z stworzeniem porządku prawnego, prokuratorom, policjantom, wszystkim innym osobom, które są odpowiedzialne za wymiar sprawiedliwości, to polskie państwo zareaguje stanowczo i bezwzględnie. Mogę powiedzieć i obiecać państwu, że ten sprawca będzie bardzo skrupulatnie rozliczany swojej odpowiedzialności. Traktujemy tę sprawę też i honorowo. Nie chodzi tu bynajmniej o zlecenie zabójstwa w stosunku do prokuratora generalnego. Nie. Tu chodzi przede wszystkim o zlecenie zabójstw ukierunkowane wobec policjantów, wobec prokuratorów. Na to żadne państwo poważnie nie może sobie pozwolić.
W ubiegłym roku media informowały, że 28-letni handlarz dopalaczami Jan S. zlecił zabójstwo ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, ponieważ uznał go za zagrożenie dla swoich nielegalnych interesów. Za wykonanie zlecenia S. miał oferować 100 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej. Politycy Zjednoczonej Prawicy uważają, że niezależnie od tego, kto pokieruje Platformą Obywatelską, ugrupowanie nie zyska na wiarygodności. Minionej nocy minął termin zgłaszania kandydatur na stanowisko przewodniczącego partii. O fotel powalczą Bogdan Zdrojewski, Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Joanna Mucha, Tomasz Siemoniak i Bartłomiej Sienkiewicz. Z kandydowania wycofał się obecny szef PO Grzegorz Schetyna. Polityk poparł Tomasza Siemoniaka. Minister Michał Woś, członek Rady Ministrów, uważa, że Platforma swoją niewiarygodność zawdzięcza niespełnionym obietnicom.
Platforma Obywatelska cały czas będzie Platformą Obywatelską, to znaczy już mieliśmy kilkukrotnie ogłaszane jakieś sześciopaki, inne propozycje programowe, ale nikt tego programu konkretnego się nie doczekał, to jest tylko wewnętrzna wojna, wewnętrzny konflikt i niezależnie kto wygra z tych wszystkich kandydatów, którzy się pozgłaszali, i tak linia będzie kontynuowana, może będą pewne akcenty, bo są tam kandydaci o radykalnie lewicowych poglądach, są tacy, którzy rzeczywiście cały czas chcą tworzyć szeroką platformę, ale generalnie Polacy Platformie nie ufają, bo Platforma pokazała, jak rządzi, pokazała, że obietnice to są tylko puste słowa i nie ma żadnej wiarygodności, więc to jest oczywiście wewnętrzna sprawa Platformy, ale można w ten sposób ocenić ich działanie.
Pierwsza tura wyborów nowego przewodniczącego PO ma odbyć się 25 stycznia. Druga, jeżeli będzie to konieczne, 8 lutego. W wyborach mogą wziąć udział wszyscy członkowie Platformy. Adwokaci spodziewają się, że w tym roku do sądów trafi najwięcej spraw związanych z kredytami zaciągniętymi w obcej walucie. Od lat o unieważnienie umów kredytowych walczą tak zwani frankowicze. Sprawę wygrali w europejskich i krajowych sądach, m.in. państwo dziubakowie. Skala wniosków do sądów jest narastająca, powiedział radca prawny Wojciech Bochenek. Mecenas zauważył, że w trzecim kwartale ubiegłego roku do sądów złożonych zostało ponad 3000 wniosków. To o 1000 więcej, licząc kwartał do kwartału. Ma to zapewne związek z korzystną opinią TSUE w sprawie kredytu zaciągniętego przez rodzinę z Polski. Unijny Trybunał odpowiedział w ten sposób na pytania prejudycjalne polskiego sądu.
Większość wyroków, które zapada na korzyść kredytobiorców. Sądy orzekają bądź to nieważność umowy, bądź odfrankowienie, czyli umowa wiąże nas bez cywilnych umownych. Natomiast zmalał odsetek spraw przegrywanych przez kredytobiorców. Czyli tutaj widać wpływ wyroku TSUE na zakres kształtującego się orzecznictwa.
Mówił adwokat Wojciech Bochenek. W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu frankowego państwa dziubaków. Sędziowie uznali, że bank nie poinformował konsumentów i jak dalekosiężne mogą być konsekwencje ryzyka walutowego w zawieranej na 40 lat umowie. Po decyzji sądu kredytobiorcy chcą polubownie załatwić sprawę z bankiem. Instytucja ma prawo do złożenia apelacji. Decyzja prokuratury o umorzeniu postępowania wobec pijanej kobiety, która urodziła dziecko, jest skandaliczna, oceniają prawnicy. Chodzi o 29-latkę z Miastka w województwie pomorskim, która w kwietniu ubiegłego roku wydała na świat córeczkę, mając 1,9 promila alkoholu w organizmie. Noworodek miał we krwi 0,9 promila. Prokuratura rejonowa w Miastku oceniła, że matka nie ponosi odpowiedzialności za swoje zachowanie względem płodu. W opinii śledczych płód staje się człowiekiem w chwili rozpoczęcia akcji porodowej. Takie stanowisko jest absurdalne, ocenia prawnik Michał Jakubczyk.
Konstytucja jednoznacznie mówi, chronimy życie człowieka jeszcze w fazie prenatalnej, jeszcze przed narodzeniem. Więc w związku z powyższym, chociażby sięgając do prawa cywilnego, nasciturus ma już prawo do dziedziczenia. Czyli w takim razie mówimy o martwej istocie, o płodzie, o rzeczy, która może dziedziczyć? Nie. Tutaj mamy do czynienia z absolutnym absurdem, totalnym kuriozum, jeżeli nie chcemy wyciągać konsekwencji prawnych wobec osoby, która naraziła życie, na pewno naraziła zdrowie w tym momencie. Co do tego mamy już całkowitą pewność. Dziecka. W związku z powyższym uważam, że jest tu konieczna jak najbardziej interwencja wyższych organów, ponieważ tak ta sprawa nie może się zakończyć.
Dziecko pijanej kobiety przyszło na świat kilka tygodni przed terminem. Noworodek miał problemy z oddychaniem i trafił do szpitala w Słupsku. Dziecko ma też wadę serca. Księża biskupi zachęcają do udziału w orszakach Trzech Króli. Korowody w najbliższy poniedziałek przejdą ulicami niemal 900 miejscowości w Polsce i za granicą. W tym roku będą im przyświecać słowa kolędy, cuda, cuda ogłaszają. Orszaki Trzech Króli mają przybliżyć wiernym istotę uroczystości objawienia pańskiego. Księża biskupi zapraszają do zamieszczania w internecie zdjęć i relacji z uczestnictwa w wydarzeniu. Odpowiedzmy na wezwanie Ojca Świętego Franciszka i wstańmy z kanapy, zachęca rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
Aby spotkać Chrystusa, trzeba ruszyć w drogę, co pokazują Trzej Królowie. Dlatego, zgodnie z zachętą papieża Franciszka, wstańmy z kanapy i idźmy w orszaku Trzech Króli już 6 stycznia, a w ten sposób nie bądźmy tylko obserwatorami, ale stańmy się uczestnikami tych największych na świecie ulicznych jasełek.
Tradycja orszaku Trzech Króli ma już 12 lat i wciąż zyskuje na popularności. W ubiegłym roku w tej inicjatywie wzięło udział około 1 200 000 osób w niemal 800 miejscowościach w Polsce i za granicą. Dawid Kubacki zajął w Innsbrucku drugie miejsce w trzecim konkursie narciarskiego turnieju czterech skoczni. Polak objął tym samym prowadzenie w klasyfikacji generalnej zawodów. Sobotni konkurs wygrał po raz drugi w tej edycji imprezy Norwek Mariusz Lindvik. Trzecie miejsce zajął kolejny Norwek Daniel André Tande. Piotr Żyła zajął 12 miejsce, a Kamil Stoch 15. Maciej Kot i Stefan Hula nie zakwalifikowali się do finałowej serii. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.